Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Dzień dobry Państwu, witam słuchaczy Radia Gdańsk. Dzisiaj w śniadaniu gościmy posła Platformy Obywatelskiej Jerzego Budnika. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jest też Bogdan Lis, wiceprzewodniczący Stronnictwa Demokratycznego.
Dzień dobry.
Oraz Marian Szajna, radny województwa pomorskiego z Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień witamy. Dobry.
Jeszcze raz przypomnę, bo zapowiadaliśmy kilkakrotnie, że będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Jaworski. Niestety ze względu na mgłę, jakkolwiek by to złowieszcze nie brzmiało, pozostał w Warszawie, nie doleciał do nas. W zastępstwie jest pan radny Szajna. Panowie, zaczniemy chyba jednak od 13 grudnia, czyli tych obchodów wczorajszych. Było kilka ciekawych z tym związanych historii. A na koniec był marsz. Marsz Wolności Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński, lider opozycji, prezes PiS-u, stwierdził, że Polska nie jest wolnym krajem. Były też w ogóle ciekawe transparenty. Nie wiem, czy panowie mieli szansę oglądać, ale na przykład takie, że nie chcemy Unii Europejskiej niemieckiej z symbolami hitlerowskimi. Ja tak sobie myślę, bo nie tylko pewnie ja sobie to zadaję pytanie, jak się to prezesowi Kaczyńskiemu udaje, że z jednej strony próbuje wciągać Ukrainę do Unii Europejskiej, a z drugiej strony może nie tyle on sam, ale trochę też, na pewno jego otoczenie, no, na pewno posłanka Pawłowicz, prawda, która nazwała flagę unijną szmatą, jakoś zupełnie to Unię inaczej postrzegają. Jak to skomentujecie, panowie?
No to tak naprawdę to powinien to komentować Jarosław Kaczyński. No bo to...
Ale wiadomo, że Jarosław Kaczyński krótko powie swoje, a potem komentarze zostają inne.
Ja przecież słyszałem komentarz pana Dudy, który jest teraz rzecznikiem prasowym, u Piaseckiego w programie Piaskiem po oczach, było to samo pytany. I on się wytłumaczył tym, że te marsze są otwarte, że każdy może przyjść ze swoimi hasłami, które są dla niego ważne, żeby zamanifestować i swoją obecność i w to, w co wierzy, o co walczy. Na pytanie, czy nie byłoby dobrze jednak,
ale gdyby organizator
jednak zwrócił uwagę na to, że pewne hasła są nieadekwatne do przesłania tego marszu, że są nie do przyjęcia z różnych względów dla organizatora. On powiedział, że no w zasadzie tak, ale jemu się te hasła nie podobają, ale ingerować w to już nie można. Znaczy ja myślę, że to jest po prostu wynik tego, że jest walka o to, żeby docisnąć się do prawa, żeby nie było tam żadnej szczeliny, żeby nie było żadnych już żadnej konkurencji po prawej stronie, w związku z tym, że ruch narodowy rośnie, a to są hasła podobne, prawda? One się wpisują niejako w strategię, w ideologię ruchu narodowego. I chyba chodzi o to, żeby tą rywalizację o rząd dusz na prawej stronie wygrać. Żeby docisnąć do prawej strony. Żeby już tam nikt się nie wcisnął.
No, może ja. Chyba za daleko, że tak powiem. Pan poseł to interpretuje.
Ale jak pan widzi takie transparenty i słyszy na przykład takie wypowiedzi jak pani posłanki Pawłowicz, to...
Frustracja jest bardzo szeroka, jeśli chodzi o społeczeństwo polskie. Jeżeli sobie przypomnimy, że kilkadziesiąt tysięcy ludzi walczyło o te przemiany i tą demokrację, że kolejne kilkadziesiąt tysięcy ludzi było cichymi wspólnikami tej zmiany demokratycznej, a już kilkadziesiąt następnych tysięcy ludzi, którzy uważali, że tą zmianę należy wspierać, to dzisiaj w sytuacji, kiedy niestety, ale zamurowano trochę usta tym ludziom walczącym w przeszłości, tym ludziom, którzy byli sympatykami, to głosem Jarosława Kaczyńskiego będzie to otwarte, powiedziane i...
Ale
i,
co to ma, wie pan...
Ale jaka to była rocznica, pani Marianie?
Nie, rocznica stanu wojennego, ale właśnie, zostawmy. Może, mnie cały czas ciekawi właśnie to, o czym powiedziałem na początku. Jak pogodzić tę wolę Jarosława Kaczyńskiego przyciągnięcia Ukrainy do tej Unii, no w kształcie w takim, jaka jest, z tak ostrą krytyką.
Ale ja myślę, że to rzeczywiście jest tak, że w Polsce jest margines, jest jakaś grupa ludzi, która jakby swoje żale, to, że im się coś tam nie udało i tak dalej, stara się w jakiś sposób wylać, pokazać. Oni nie mają miejsca, gdzie mogą to zrobić, więc szukają takich okazji, jak na przykład jakaś manifestacja i to manifestacja środowisk, do których oni uważają, że im jest blisko.
Kontestujących, tak?
Takich, tak, które tak, są... To rzeczywiście tak, frustracja.
Czyli PiS gromadzi wokół siebie ludzi sfrustrowanych, tak? Ale myśli pan, że te transparenty i te hasła tam są przypadkowe?
No nie, no dlatego, że przecież w Polsce, mówię, są różne środowiska, które, no chociażby narodowcy, prawda? Mhm.
Które, ale narodowcy które... się trochę odcinają teraz.
No ja wiem, ale podałem przykład tylko, że są środowiska małe, takie, które nie mają możliwości przebicia się do opinii publicznej w żaden inny sposób, więc jak jest tego rodzaju manifestacja, to korzystają z tego, no i próbują w ten sposób to. Nie mówię tu o pani posłance Pawłowicz, tutaj to w ogóle nie rozumiem, to raczej, raczej przypadek medyczny, no bo to w różnych sytuacjach już panią poseł widziałem.
Dała sprostowanie, wycofała się z tego, trochę uważa, że...
A to już nie pierwszy raz, bo zawsze tak jest, że coś powie, a potem się,
ale sprostowanie się daje dlatego,
ale to nie
że się...
tylko z tej strony są działania, które potem się prostuje, więc...
Ja mówię, dla mnie sprostowanie to jest oczywiście efekt pewnych działań politycznych w tym celu, żeby ona takie sprostowanie, ale w ogóle takich rzeczy normalny człowiek wykształcony z tytułem profesora nie powinien mówić, no...
Dobrze, mieliśmy rocznicę stanu wojennego, to jesteśmy już coraz dalej od tamtych wydarzeń, 32. rocznica. Dość mocne słowa wypowiedział marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, chyba jednak zaskakujące. Powiedział, że generał Jaruzelski powinien zostać zdegradowany i siedzieć w więzieniu przynajmniej symbolicznie przez jakiś czas. I to jest taki postulat na teraz, rozumiem. Nie chodzi chyba o przeszłe lata. Co myślicie, panowie, jak odebraliście
te słowa? Ja się zastanawiam nad jednym. Znaczy, dla mnie jest oczywiste, że każdy, komu prokuratura stawia jakiś zarzut popełnienia przestępstwa, no powinien zostać osądzony, żeby sprawa była jasna. Albo jest winien, albo nie jest winien. Albo jest osądzony i jego wina jest udowodniona, albo też sąd waży to, co złego zrobił z tym, co jakoś tam jego sytuację poprawia. No, ale
a u nas jak w procesie polega, dla zakawki sąd
problem dla mnie jest polega na tym, że ja nie wiem, czy w ogóle jakikolwiek wyrok polskiego sądu byłby społecznie uznany za sprawiedliwy. No, pewnie jakaś część, jakikolwiek by ten wyrok nie był, część będzie uznawała, że taka, inna część się z tym nie zgodzi. No, po prostu problem wiarygodności polskiego wymiaru sprawiedliwości jest tak mały.
No, dla SLD, pamiętam niedawno, jeszcze generał świętował 90. urodziny, to Wojciech Jaruzelski jest wręcz bohaterem. No,
ale to już jest to środowisko.
Ale to nie chodzi o kondycję wymiaru sprawiedliwości, o przewlekłość procesów i tak dalej. Rzeczywiście to tak wygląda na grę na zwłokę, ale Polacy są, zgłóżmy się, w sprawie starowojennego podzieleni. Ja z trwogą patrzę na te sondaże, że z roku na rok wzrasta liczba tych, którzy uważają, że starowojenny został słusznie wprowadzony, a maleje liczba tych, którzy uważają, że było to zło, bez dookreślania, że mniejsze zło. Stąd się bierze to, o czym mówisz.
To jest też kwestia niedoinformowania, że ludzie są, wie pan, wydaje mi się, jakoś mało w tej mierze wyedukowani historycznie, bo wielu ciągle uważa, że Wojciech Jaruzelski był jednak tym Konradem Wallenrodem, który ratował nas przez interwencję sowiecką, a wszystkie dokumenty, niedawno był tekst Antoniego Dudka, świadczą o czym przeciwnym.
Jaruzelski jego interwencję poniosło oczywiście. Historia z całą pewnością rozliczy. Czy sąd zdąży, nie wiem. Mam uczucia mieszane. Znaczy, ja uważam, że oczywiście należy usprawiedliwie ocenić to także w wymiarze polskiego prawa.
Ale czy nie jest za późno już na to,
ale
tak?
Chyba jest za późno. wydaje mi się, że za późno, bo powinniśmy też szanować to, co jest dorobkiem każdej cywilizacji, że jednak to nie jest bez znaczenia, w jakim stanie fizycznym jest oskarżony. To się na całym świecie praktykuje i nie wiem, czy człowieka, który jest tak schorowany, należy dzisiaj ciągać po sądach. To trzeba było zrobić 20 lat temu. Wtedy jeszcze było.
Czyli też pozwolono Pinochetowi spokojnie umrzeć.
Jesteśmy trochę sentymentalni, bo Mubaraka przynieśli na łóżku i jakoś...
Ale Pinocheta, jak pan wie, też były ogromne naciski.
Oczywiście, ale napięcia. Ale mnie się wydaje,
ale wie pan, że kraje arabskie jednak specyficzny punkt odniesienia, powiedziałbym.
Że ci, którzy uważają, że jesteśmy krajem podzielonym, jeśli chodzi o to, czy prezydent Jaruzelski powinien odbywać karę, czy nie, to mi się wydaje, że trochę zagłuszamy swoje sumienie tym, że o tym mówimy. Bo tak naprawdę każda wina musi być jakąś
osądzona.
I niezależnie od tego, jeżeli wszyscy wiedzą, że ten cały WRON to było coś, co było nielegalne, no to jest automatycznie i tak jak mówi Bogdan, to nieważne i na jakim poziomie dzisiaj jest wymiar sprawiedliwości, tutaj powinien stanąć na wysokości zadania.
Ale też nie można przerzucać wszystkiego na wymiar sprawiedliwości.
Bo jednak od początku była wola polityczna. Jest różnica.
Przecież nie przypadkiem generała Jaruzelskiego wybrano prezydentem Polski już po 89 roku. Ale jednak. Kilku posłów solidarnościowych, posłów OKP, właściwie posłów senatorów, bo to było Zgromadzenie Narodowe, unieważniło celowo swoje głosy. Pamiętamy to. Więc
nie tacy wielcy ludzie byli detronizowani tylko dlatego, że popełnili jakieś błędy. Te błędy dla Polaków były dramatyczne i to chyba nie budzi żadnej wątpliwości.
A to, co powiedział Bogdan Borusewicz o degradacji generała, czy jeszcze w ogóle wam mieści się w głowie taki pomysł?
Tak, oczywiście.
Tak?
Ja jestem zdziwiony,
bo nie wiem, jak to miał
Bogdana Borusewicza zawsze traktowałem jako osobę, która w tych sprawach ma bardzo wyważony
i umiarkowany pogląd.
Tak? Bardzo umiarkowany, tak. Być może się radykalizuje z wiekiem. Ja sobie tego oczywiście nie wyobrażam. Kolegą w zasadzie bliższym jest bogdanizm, więc może Bogdan się odważy zrecenzować wypowiedź pana marszałka.
I imiennikiem w dodatku.
Ja już powiedziałem, że...
Ale o tej degradacji generała.
Znaczy nie wiem, jak to by się miało odbyć. No, on ma chyba najwyższy stopień w tej chwili w polskiej armii, chociaż jest oczywiście na emeryturze.
Trudne do wyobrażenia.
To nie jest oczywiście porównywalne. Tu nie ma symetrii, ale chcę powiedzieć, że w okresie międzywojennym były takie środowiska lewicowe, ludowe, które chciały koniecznie zdegradować, osądzić, do więzienia wysłać.
No, czasami się to udawało. Za defraudację na przykład późniejszy marszałek polski Żywierski przed wojną został zdegradowany.
Piłsudskiego za przewrót majowy, który z punktu widzenia prawa,
panie Marianie, też był zamachem stanu.
Miesięcznie kosztuje utrzymanie pana byłego prezydenta Jaruzelskiego. Czy społeczeństwo, no, które...
170 tysięcy?
170 tysięcy.
Czego to
no,
wynika?
Przeczytałem w prasie. Nie wiem. No, biuro, ochrona, no, wynagrodzenie. No, w prasie to przeczytałem nawet niedawno, więc to powtarzam.
No, utrzymanie prezesa PiS też pisała kiedyś, prasa kosztuje chyba co najmniej 1 000 000 zł, tak, miesięcznie.
A prezes jest aktywny, no, działa i robi dobrą robotę.
Panowie, jeszcze przed przerwą, zostawmy już to na razie. Chcę wasze takie osobiste wspomnienia, bo Bogdan Lis, to wszyscy wiemy, to była zupełna legenda tamtych czasów, człowiek, który nie dał się internować.
Siedział w prezydium.
Ale człowiek, który umykał nie przez... Patrzy. Spory kawał czasu. Niech pan opowie, bo pan z zupełnie innej perspektywy patrzył niż pana koledzy wtedy na wprowadzenie stanu wojennego, bo wszyscy jednak zostali zakłóceni w kajdanki i odwiezieni
już
do
tyle
internatów.
I tak naprawdę wiele rzeczy się powtarza, więc może o czymś innym, tym, co było największym problemem na początku, tuż po wprowadzeniu stanu wojennego, to była... Ogromny brak informacji o tym, co się dzieje, o losie bliskich, o losie kolegów, przyjaciół, o tym, czy są ofiary śmiertelne, jak przebiega protest w kraju. To się wydaje...
Wtedy obieg informacji był zupełnie inny.
Kompletnie. No i w związku
wystarczyło
z tym
odciąć telefony i telewizję i koniec.
Ja nie wiedziałem, kto w regionie jest na wolności, kto nie. Ja musiałem No, to prawda, po miesiącu już widziałem, że Bogdan Borusewicz jest na wolności, wiedziałem, że jest Oleg Hall na wolności. Teraz trzeba było się znaleźć w tym kilkuset tysięcznym mieście, prawda? Bo myśmy się ukrywali, myśmy nie znali swoich miejsc zamieszkania, pobytu, te mieszkania
i często godzinie policyjnej jeszcze.
Często zmienialiśmy tak, mieszkania. Więc to jest taki problem, przed którym na początku staliśmy. Nie tyle organizacja, w ogóle podziemia jako takiego w Polsce czy w regionie. Bo ono tak naprawdę powstawało później z tych struktur, które zupełnie niezależnie od siebie tworzyliśmy. Ja wokół siebie przez ten okres, kiedy szukałem Bogdana Borusewicza, kontakt do niego, tworzyłem własne środowisko. To było głównie związane ze służbą zdrowia. Ale Bogdan Borusewicz tworzył wokół siebie swoje, Oleg Hall swoje. I potem, kiedy doszło do spotkania, to, no to już były grupy ludzi, które połączone jakoś tam razem w jeden organizm, no dawały pewien początek taki organizacyjnie. To się potem rozbudowywało o nowe struktury, o nowych ludzi, oddzielnie osoby zajmujące się kontaktami w kraju, oddzielnie osoby zajmujące się kontaktami w regionie, oddzielnie te, które organizowały mieszkania na spotkania, te, które organizowały mieszkania, w których się ukrywaliśmy i tak dalej, oddzielnie
kolportaż,
oddzielnie drukarnia, oddzielnie nasłuch służby bezpieczeństwa i milicji. To wszystko musiało funkcjonować, a potem doszły jeszcze do tego działu legalizacji, czyli taka komórka do fałszowania dokumentów, bo przecież musieliśmy się tymi jakimiś dokumentami posługiwać i tak dalej, więc to wszystko trzeba było zorganizować. Tego się nie dało zrobić w ciągu jednego, dwóch miesięcy.
Panowie słuchają z zaciekawieniem, a wasze takie jakieś jedno szczególne wspomnienie z tamtego... No,
tylko takie, że jak nastał stan wojenny, to za chwilę wyleciałem z pracy i to było dla mnie dosyć bolesne i mocne. Oczywiście w białych rękawiczkach, ale to był fakt, który jako no, takiego działacza, no, pierwszy przewodniczący Solidarności, no i tak dalej, no, więc oczywiście skończyło się jak skończyło. Ja nie mam takich, że tak powiem, doświadczeń jak Bogdan. Nie ukrywałem się, bo nie musiałem, bo akurat pracowałem w takim gronie zupełnie chyba wydatnie, nie bardzo niebezpiecznym dla władzy, więc nie było to problemu. Ale oczywiście dla mnie no, było to jakieś bardzo wydarzenie ułomne i do dzisiaj je tak naprawdę pamiętam. Natomiast oczywiście spotykaliśmy się, ja głównie w środowisku puszczańskim, bo akurat no, tam pracowałem, więc tak to, tam to się odbywało i w sumie no, chodziliśmy na nogach do Gdańska, bo przez pierwsze dwa tygodnie to w ogóle nawet autobusu nie było. Stały czołgi dokładnie na granicy, na mostku graniczący Prusz z Gdańskiem. No i musieliśmy chodzić tam i z powrotem na nogach.
I króciutko Jerzy Budnik, bo musimy zrobić przerwę.
Taką ciekawostkę, ja już nie będę mówił o konsekwencjach oczywiście, oczywiście konsekwencje dotknęły także mnie. Ale takie ciekawostkę powiem. Kilka dni przed wprowadzeniem stanu wojennego ja byłem przewodniczącym komitetu kolejkowego w jednym ze sklepów wejherowskich. Byliśmy świeżo po ślubie z moją żoną i były listy społeczne, te tak zwane. I jako przewodniczący stawałem codziennie o godzinie 16 na koszu od śmieci i odczytywałem te nazwiska oddzielnie na pralkę, oddzielnie na telewizor, oddzielnie na meble i oddzielnie na kilka jeszcze innych rzeczy. Byłem pilnowany, żeby te osoby, których nie było, skreślać koniecznie. I tego 13 rano, jakśmy się obudzili.
A to w niedzielę też tak?
Nie. To pierwsze, na co żona wpadła, to Jurek, musisz spalić te zeszyty, bo ze względu na twoją działalność, ktoś jak wpadnie, będzie myślał, że to jest jakaś organizacja, którą ty tworzysz, a tam były nazwiska i adresy kolejkowiczów. I pierwszą rzecz, którą zrobiłem, to spaliliśmy te listy kolejkowe. Potem sobie myślę, no tak, jak pozwolą na to, żeby odczytywać od poniedziałku, to powiedzą, że ja byłem, nie wiem, podstawiony, że zawiodłem oczekiwania, a takie to były wtedy czasy, taki był klimat.
Ale wróćmy do rzeczy aktualnych, bo taką jedną z najbardziej chyba przykuwających uwagę jest to, co się dzieje w OFE. Senat przyjął bez poprawek i w tempie równie błyskawicznym te zmiany. Trafi do prezydenta i prezydent Komorowski właściwie już w swojej wypowiedzi zasugerował, co się stanie. mówi tak, że nie jest bezkrytycznym zwolennikiem proponowanych rozwiązań przez rząd. Ocenia jednak, że to działanie jest prawdopodobnie konieczne, choć nieoptymalne. Z punktu widzenia budowy nowoczesnego systemu emerytalnego jest to krok wstecz, ale z punktu widzenia istniejących, bieżących rozwiązań rzecz niezbędna. Czyli, krótko mówiąc, na pewno tę ustawę szybko, pewnie przed świętami jeszcze, przypuszczam, podpisze. Tak będzie?
Dlatego się należało spodziewać. Pan prezydent swoje zdanie na ten temat wypowiadał wcześniej, zanim rząd skierował projekt ustawy do Sejmu.
To się, ale czy ta wypowiedź, wie pan, nie sugeruje czegoś takiego, że w gruncie rzeczy te zmiany w OFE są robione po to, żeby budżet ratować?
No nikt tego nie ukrywał. To już ktoś to nazwał przymusem ekonomicznym. Ja się z tym zgadzam. Jest tym przymus ekonomiczny. Chodzi o to, że te rozwiązania, które byśmy przyjęli wtedy, jak była reforma ubezpieczeń społecznych, system OFE okazał się być dużym obciążeniem dla budżetu państwa. Chcę tylko zwrócić uwagę na to, żeśmy go przyjęli wtedy w dobrej wierze. Sam głosowałem wtedy za przyjęciem
tylko wie pan
tego
co,
systemu.
Gdyby ten system był przyjęty 3 lata temu, to ja bym się zgodził z tymi argumentami. Natomiast mamy ten system lat już 14.
Właśnie, tu mam pretensje do wszystkich, którzy...
I się wszyscy zorientowali dopiero wtedy, kiedy naprawdę realne problemy budżetowe nas spotkały. I to mnie po prostu...
Tak, tu mam żal do wszystkich ekip, które w międzyczasie rządziły, bo oczywiście to był wtedy eksperyment. Tak, tylko przypomnę, że podobne rozwiązania zastosowano wówczas wtedy w Chile i w Argentynie pod wpływem rekomendacji ekspertów Banku Światowego. One były nieznane. Myśmy wtedy po ten instrument sięgnęli, bo wydawało się, że on zostanie szerzej wykorzystany. Ale okazało się jednak, że ani ta stopa zwrotu...
Najwięcej zyskały na tym firmy,
właśnie,
tak?
Ani ta stopa zwrotu nie jest aż taka duża, prawda? System publiczny z kolei nie funkcjonuje źle. Oczywiście zawracanie kijem rzeki jest zawsze trudne. Rynki finansowe na tym pewnie trochę stracą, bo jakaś część zostanie wypompowana z rynku finansowego. Natomiast ja jestem przekonany, że na sytuację emerytów to wpływu większego nie będzie miało. Mówimy o składce OFE, mówimy tylko o części, prawda?
Tak, ale to pan łagodnie, panie pośle.
Rozumiem, że jednak panu jest bliżej do tego, co mówi rząd, jego eksperci, a też część opozycji, bo wyraźnie na przykład środowiska SLD-owskie, Grzegorz Kołodko, minister finansów,
to jest największe oszustwo dwudziestolecia.
Że to jest zamach na kasę i my w dalszym ciągu twierdzimy, że tak jest. To, że akurat...
Znaczy, że teraz jest skok na kasę,
teraz,
tak?
Teraz oczywiście.
Ale prezes Kaczyński też uważał, że...
Ale prezes uważa, że prezes to jest największe oszustwo, powiedział.
Panowie, słuchajcie, to co prezes mówił. Prezes nie mówił o tym, że rozwiązania przygotowane przez pana Balcerowicza jest jakimś nienormalnym rozwiązaniem, które niestety wtedy znaleziono nie takie. Bierzcie odpowiedź z dnia dzisiejszego. Dzisiaj jest powiedziane wprost. Jest to zamach na kasę i trzeba o tym wiedzieć, że jednak, tak jak pan poseł powiedział, nic społeczeństwu to nie daje, a daje budżetowi, który i tak z pewnych względów się nie dopina. I tylko i wyłącznie kosztem społeczeństwa jest kosztem ludzi.
Ale czy w ogóle to ja inaczej zapytam, czy gra jest warta, bo tak naprawdę to, co idzie do OFE, to już jest ułamek tych pieniędzy przeznaczonych na emerytury.
No całkiem ułamek.
No dwa...
Nie.
No jak to nie? Było
to
dużo więcej.
Tak, ale jeżeli na to patrzeć w perspektywie makroekonomicznej, o czym mówimy, to jest zdjęte z długu publicznego, panie redaktorze, 140 miliardów złotych już w przyszłym
Niektórzy
roku.
Niektórzy mówią, że 200 nawet.
8,4 to jest 4 PKB.
O właśnie.
I o to chodzi, że gdybyśmy tego manewru nie dokonali, to byśmy budżetu nie zbilansowali. Co się zmieni, prawda?
Panie problem polega
myśmy
na tym,
przekroczyli pierwszy próg oszczędnościowy.
Problem.
Już dwa lata temu myśmy
a ludzie utracą tak naprawdę
tą składkę 7,3
parę
do
złotych miesięcznie. Tak?
Problem polega na to znaczy tu są dwa elementy, o których przy OFE trzeba rozmawiać. Jeden to jest ten merytoryczny, o którym tu mówimy, pieniądze i jak konstrukcja. Dwa to jest sposób procedowania. No. sposób procedowania wała pomstę do nieba. To jest kolejna kompromitacja polskiej polityki, polskich polityków, bo przecież wszystko można zmieniać, no ale to trzeba na nogach stawiać, nie na głowie. W ciągu tak, w tak krótkim czasie, bez możliwości
konsultacji, dyskusji,
przeanalizowania tego wszystkiego, pokazania problemu tak naprawdę, ale także bez możliwości przedyskutowania tego nawet w samym parlamencie, bo tam też tej dyskusji za bardzo nie widziałem. No to tak się
a tym bardziej przykre, że prezydent, który w takich momentach powinien być takim
trochę arbitrem
i na przykład skierować
mówimy,
to do...
Jeżeli mówimy dzisiaj, że dziś czas nas goni, no dobra, ale przecież takie rzeczy nie na ostatnią chwilę. To wcześniej nie było wiadomo, że jest jakiś problem. Było tylko, że taka bieżączka powodowała, że te ważne sprawy odkładało się na bok i odkłada się dalej. Myślę, że to nie jest jedyna rzecz.
To jest oczywiście decyzja niepopularna, prawda? I wszyscy, którzy przed nami rządzili, bali się. Ja myślę, że wtedy,
ale
kiedy prezes
też nie rządzi od roku,
Kaczyński był premierem, pośle, on też już wtedy wiedział, że ten system jest niewydolny.
No, tak, ale panie pośle, no przez dwa lata weźmy
Leszek Miller też podobno wiedział.
Leszek Miller mówi, że Wiesław Kaczmarek miał taki pomysł, żeby coś z tym zrobić, tak, ale po prostu wszyscy się na niego rzucili wtedy.
Ja się nie zgodzę z kolegą Bogdanem Lisem, że to się, że oczywiście procedowanie, sam proces legislacyjny był krótki. To ale dyskusja na ten temat w kręgach ekonomistów trwała już od wielu lat, a szczególnie w tym ostatnim dwuleciu, kiedy wtedy już się pojawił problem z tym przekroczeniem pierwszego progu oszczędnościowego, wtedy ratowano się tym zmniejszeniem składki z 7,3 do 2,3 i wtedy mówiono o tym, jakie są konsekwencje. Już wtedy niektórzy mówili, że to jest przygotowanie do likwidacji. Znaczy OFE nie zlikwidowano, on będzie fakultatywny.
No tak, ale pamiętamy, czy to ekonomiści tak de facto będą korzystali z tego OFE, czy społeczeństwo, bo na tą chwilę dzisiaj my możemy sobie powiedzieć, że społeczeństwo przez to, że jakieś przez parę lat obsługiwano to OFE jakimiś karkołomnymi, strasznymi pieniędzmi, które były potrzebne do tej obsługi, powodowało, że tak naprawdę każdy i potem emeryt, rencista i obywatel praktycznie nie wie, czy będzie miał tę emeryturę, czy nie będzie miał tej emerytury, czy to rozchwianie nie powoduje, że w zasadzie no, chyba trzeba zbierać
do dlatego, że
do
to jest ingerencja w giełdę. Ludzie zainwestowali swoje pieniądze i ta decyzja jest ingerencją bezpośrednio w giełdę papierów wartościowych.
No jest, no niektórzy mówią, że to jest nacjonalizacja tak naprawdę.
Dlatego, ja też do tego podchodzę bez
entuzjazmu. To jest nacjonalizacja.
Mi jest bliższa opinia pana prezydenta, że bez entuzjazmu traktować jako przymus ekonomiczny. No ale panowie, tylko my Polska żeśmy za to płacili, że to obciążało nas dług publiczny. No, i on rósł.
Przez 6 lat nie możemy się doprosić, żeby ktoś krocząco kontrolował takiego ogromnego wydatku, jakim jest obsługa tej części. No to jest po prostu dramat.
Panowie,
no, to jest
porażka. Jeszcze krótko dwie sprawy zapytam i chciałbym, żebyśmy końcówkę naszej audycji poświęcili Ukrainie. Pierwsza to Grzegorz Schetyna, bo dzisiaj zbierze się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej i wybierze zastępców Donalda Tuska. Jest informacja, że Grzegorz Schetyna, Marzena Okła-Drewnowicz z Zarządu Krajowego Platformy już powiedziała, że Grzegorz Schetyna nie zachowa stanowiska pierwszego wiceprzewodniczącego. To raczej zaskoczeniem pewnie nie jest dla was, co? No, nawet dla posła Bublika.
Dla mnie to nie jest zaskoczenie, ale być może jest to zaskoczenie dla Grzegorza Schetyny, który pewnie myślał o tym, że...
Rozczarowanie może bardziej.
Rozczarowanie też. Pewnie ogromny ból, bo on nadal uważa siebie za jednego z twórców Platformy i oczywiście to oznaczało jego marginalizację. Osoby, która była do niedawna numer dwa w Platformie. No nie wiem, jest to decyzja Donalda Tuska. Musi być Donalda Tuska.
A panu się podoba ten, bo podobno skład powody zarządu ma być taki. Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Walc, Jadwiga Rotnicka, Paweł Graść, Cezary Grabarczyk, Bogdan Borusewicz, Radosław Sikorski, Jacek Rostowski.
No jakiś klucz zawsze jest brany przy powołaniu tego typu ciał. Środowiskowy też...
Też bez entuzjazmu czuję w pana głosie. Odnosi się pan do tego zarządu. To teraz inaczej, bo ja tak jak patrzę na posła Budnika, to czasami myślę sobie, że on sercem jest w partii Gowina, a ciałem ciągle w Platformie. Jak widzi pan te notowania partii Gowina, takie no, przekraczające próg i około 6-7%, to co pan sobie myśli, panie pośle?
To potwierdza moje intuicje, że partia Gowina ma potencjał. Wszystko oczywiście zależy od tego, jak w jaki sposób się będą do polityki bieżącej odnosiły te dwa duże ugrupowania. Na uczknięcie elektoraty, których liczy Gowin, czyli PiS, jak się będzie komunikował ze społeczeństwem, ile w PiSie będzie Macierewicza, prawda, jak się będzie komunikował ze społeczeństwem Platforma i na ile będzie skuteczna, w jaki sposób sobie poradzić z tymi problemami wewnętrznymi, które dziś wynikną, bo to nie jest tak, że dzisiaj się one zakończą. Jeżeli Grzegorz będzie poza zarządem, to się pojawi nowy problem, prawda? On będzie dojrzewał. Jak się to skończy? To się nie skończy na dzisiejszej Radzie Krajowej. Więc oczywiście liczba tych, którzy są zniechęceni, rozczarowani PiS-em i IPO może wzrastać.
Czyli może wbić taki klin, tak? Bo to niektórzy postrzegają, że to jest taka partia pomiędzy.
Właśnie. Dla nich jest alternatywą jakąś Gowin. Jeżeli oczywiście ta przestrzeń będzie się poszerzała, to polityka nie zna próżni i Gowin w tą przestrzeń wejdzie. Dla mnie to jest oczywiste.
Przestrzeń dla sierot po PiS-ie. Tak mogliby to niektórzy widzieć. Pan no Marian Szajna.
Jest kolejne miejsce dla opozycji, jak widać, do dzisiaj rządzących. Ja niestety, ale mam inne zdanie niż pan poseł, ponieważ uważam, że...
Nie widzi pan szans?
Nie widzę szansy na ekspansję i rozwój tej formacji politycznej. A wszystko zasadza się jednak na liderze, na charyzmatycznym człowieku, który musi być mozolnie pracującym przez 24 godziny człowiekiem. Zresztą widać, jak to działa w konkurencyjnych partiach, które dzisiaj się liczą. I wobec to czego...
Pana Gowinowi brakuje charyzmy, tak?
Brakuje mu charyzmy, brakuje mu tak naprawdę w środowisku najbliższym, to już nie chcę być złośliwy, ale trochę znam środowisko krakowskie, że jednak tam niezbyt jest odbierany najlepiej, chociaż przecież to jest jego środowisko.
Brakuje mu wsparcia, tak?
I tutaj ja jestem tym zaskoczony z jednej strony, a z drugiej strony żałuję mocno, bo zamiast tą mocną formację opozycyjną wzmacniać, oczywiście bliższa koszula ciała, uważam naszą, to jednak tworzy się pewne po drodze...
Bogdan Lis, przepraszam, bo czasu mamy coraz mniej. Sam wie, jak niełatwo budować nową formację, bo jest wiceszefem Stronnictwa Demokratycznego, które do Sejmu ma daleko, prawda?
Pieniędzy, to jest problem przybicia się z tym, co się chce zrobić do ludzi. Ale robi się miejsce w tej chwili na scenie politycznej. Być może Gowin ma szansę, żeby ten elektorat...
A myśli pan, że więcej tego miejsca jest z prawej strony niż z lewej na przykład?
Ja myślę, że my to trochę tak upraszczamy, że to nie jest problem. Prawa, lewa strona.
Tylko utrafienia w emocje ludzi, tak?
Tak, tak, tak. Ludzie są źli, wściekli na Platformę z tego powodu, że nie zrobiła tego, nie zrobiła tamtego. I albo nie pójdą na przykład głosować na tą formację, albo niektórzy właśnie o poglądach bardziej konserwatywnym przerzucą także swoje głosy na partię Gowina.
Był ostatnio taki sondaż, wie pan, gdzie tylko 19% ludzi zadeklarowało, że na pewno chce głosować w wyborach.
Ja, widzi pan. Dla mnie problemem jest to i na tym trzeba się będzie zastanowić, co za 2 lata. Bo ten układ sił na pewno za 2 lata będzie inny. Prawdopodobnie wygra PiS. I to niekoniecznie dlatego, że przybędzie mu wyborców, tylko ubędzie Platformie.
Tylko pytanie, czy będzie w stanie stworzyć koalicję.
No właśnie, tylko czy to pozwoli na stworzenie stabilnej koalicji, bo to jest najistotniejsze.
Tylko nie sądzę, żeby Gowin przyciągał tylko elektorat zniechęcony, zawiedziony Platformą.
Ale ja mówię o partii rządzącej, dlatego że tak. Ona najbardziej w tej chwili, oczywiście, że nie tylko.
Trochę ludzie są zmęczeni. Ale, panowie, ja rozmawiam z ludźmi.
Pytanie podstawowe, panowie. Bo naprawdę, chcę jeszcze troszkę o Ukrainie na koniec. Mhm. Pytanie, czy w ogóle przyciągnie, bo to jest właśnie podstawowe pytanie, czy zdoła przyciągnąć ludzi i dotrzeć do ich emocji. A teraz, bo Ukraina to też jest ciekawy przykład. Mamy tam coś, co dobrze znamy ze własnej historii, okrągły stół, ale okrągły stół, który chyba...
Prostokątny.
Tak, który jest teraz bardziej kanciasty, bo prezydent Janukowycz, mimo że zaprosił liderów tych trzech największych opozycyjnych ugrupowań i jakichś tam ekspertów, mówi, że na szybkie podpisanie układu stowarzyszeniowego szans nie ma, na odwołanie premiera Azarowa szans nie ma, czyli właściwie te główne postulaty opozycji nie będą spełnione. I jedna informacja pozytywna, która się stamtąd przebiła, to taka, że Kliczko już zdecydował, że w wyborach prezydenckich chce startować.
Ale on nie może. Z formalnego punktu widzenia ma podwójne obywatelstwo. W związku z tym to będzie problem na Ukrainie.
Zmieniono konstytucję czy ustawy, która to reguluje. Ja bym...
Chyba, że Janukowycz nie utrzyma do 2015 roku.
Ja bym apelował do Ukraińców, żeby się nie zniechęcali piaskiem okrągłego stołu. Okrągły stół u nas dojrzewał. Najpierw był sierpień. Były te doświadczenia potem stanu wojennego. Była praca, którą
wykonały...
Ale jakby
pan powiedział tym Ukraińcom na Majdanie, że mają czekać kilkanaście lat, to
nie,
myślę,
ale,
że...
Nie, ale nie, oni tyle czasu nie mają oczywiście. Ale niech się nie zniechęcają pierwszym podejściem. U nas jeszcze dodatkowo kawał dobrej roboty, która tworzyła klimat do niełatwego spotkania przy okrągłym stole, wykonał Kościół, o czym trzeba pamiętać, prawda? Oni przyszli nieprzygotowani kompletnie, bo oczywiście nie przychodzi się na okrągły stół z postulatem do Janukowycza, że ma zrezygnować natychmiast, podać się do dymisji, czy podać dymisji cały swój rząd.
Tam jest problem, którego...
Muszą się porozumieć w tej sprawie.
Nie porozumieją się. Problem polega na tym, że jeżeli Janukowicz dokona jakiegoś siłowego rozwiązania, to tak naprawdę oddali się na tyle od Unii Europejskiej, że jego siła przetargowa nawet w rozmowie z Putinem będzie słaba, bo
on
nie będzie
wie,
miał...
On chyba na to nie pójdzie. Było tylko kilka...
No tak, ale okrągły stół akurat, my tak tutaj o nim mówimy, przecież to jest farsa, ten okrągły stół tam miejscowy i tak właściwie jedynie tylko Majdan może albo się powiększać.
Jest taką próbą zamydlenia oczu, oczywiście, tak? Tym przedstawicielom Zachodu, którzy
dokładnie
się tam pojawiają.
Tak, tylko że tam jest trochę inaczej. Tu u nas strona społeczna, tak zwana przy okrągłym stole, Bogdan Lis to potwierdzi, miała chyba wtedy 80% poparcia, nie wiem, no 90% poparcia.
No tam jest 50 na 50.
Właśnie. To panie Marianie. Społeczeństwo ukraińskie jest podzielone w tej sprawie.
W sytuacji, kiedy ktoś będzie widział determinację akurat tej części, która chce tej Unii.
Słuchajcie, panowie, a na koniec już, ale bardzo krótko, czy ksiądz Isakowicz-Zaleski, który skrytykował prezesa PiS za to, że stał na Majdanie ramię w ramię
z
Ołechem Tjachnybokiem, liderem nacjonalistów, to... jak ksiądz to powiedział, nawet nazistów czy faszystów, ma rację ksiądz? Czy się zapędził?
Panie redaktorze, zejdźmy na ziemię, można zwariować interpretując różne kwestie i w różny sposób. Jeżeli nawet już po inżyniersku spojrzeć na to i zobaczy, to się zobaczy, że na tym zdjęciu to tam z tyłu stoi ten
Tjachnybok.
Oczywiście, a nie
raz obok, stoi z tyłu, raz z boku, ale właściwie nie, Kaczyński chyba nie miał wyjścia.
Oczywiście.
I on dobierał tych, którzy tam stali.
Oczywiście i tutaj oczywiście, każdy chce się ogrzać jakoś tam i próbuje.
Tu się z moim przewodniczącym zgadzam. Natomiast ksiądz Isakowicz powiedział jeszcze jedną rzecz, akurat i tu się zgadzam z księdzem Isakowiczem z kolei. Powiedział, żeby nie polonizować wydarzeń na Ukrainie. I tu się z nim zgadzam. Czyli oczywiście wspierajmy, róbmy co w naszej możliwości. Na Ukrainie, na Majdanie, w Brukseli, prawda, żeby stwarzać dobry klimat dla...
No już raz zresztą taką gorzką lekcję odebraliśmy z pomarańczową rewolucją, prawda?
Tu się zgadzam, bo powiedział wtedy o tych dwóch rzeczach, prawda? Jeden to zarzucił to, o czym mówić, a drugie to zapelował, żeby nie polonizować wydarzeń, a niektórzy u nas mają taką ambicję.
Miejsce w Unii Europejskiej,
żeby jak najwięcej było Polski tam na Majdanie.
Nie tylko dla Ukrainy, ale także dla Rosji w perspektywie, bo jakby... Trzeba mieć świadomość, że...
Ale wie pan, że to jest odległa perspektywa.
Ja wiem, że to jest odległa
perspektywa.
Dla Ukrainy,
a dla Rosji chyba
ale
jeszcze.
Ale też nie wiadomo, jak bardzo odległa, dlatego że technika... W ogóle świat idzie tak szybko do przodu, mimo kryzysu, że może się niedługo okazać, że to, co dzisiaj stanowi siłę Rosji i bogactwo naturalne, to za mało, żeby nadążać za
technika idzie do przodu.
panowie.
A interesy imperialne Rosji są ponadczasowe.
Musimy wracać do teraźniejszości i kończyć audycję. Niestety czas minął. Przypomnę, Jerzy Budnik, Platforma Obywatelska.
Miłego dnia.
Bogdan Lis, Stronnictwo Demokratyczne, i Marian Szajna, Prawo i Sprawiedliwość. Ja dziękuję za uwagę.
Dziękuję,
do usłyszenia. Mariusz Nowaczyński.